Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie doktorze, dzisiaj spotkanie pana premiera z Ursulą von der Leyen, a jutro na unijnych agendach pojawia się temat, po raz kolejny można powiedzieć, ale temat dyskusja o neutralności klimatycznej, ten plan Europejskiego Zielonego Ładu, rok 2050, taka magiczna, powiedziałbym, data, kiedy ta neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta. Chciałbym pana doktora zapytać, czy w ogóle coś takiego jest możliwe, patrząc na Europę, mówimy o Europejskim Ładzie, no ale Europa jest na świecie też i na przykład Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja jakoś tym Zielonym Ładem, a Europejskim Zielonym Ładem też pewnie się nie za bardzo przejmują.
Dokładnie tak. Proszę ojca, to w takim wymiarze globalnym, światowym jest to plan zupełnie, powiedziałbym, nierealny, niemożliwy do zrealizowania. Chociażby właśnie te mocarstwa, które ojciec wymienił, absolutnie nie wpisują się w ten plan. Właśnie ten ideologiczny, można powiedzieć, jakiś plan Zielonego Ładu, dlatego że ta idea Europejskiego Zielonego Ładu, oprócz rzekomej troski o czystość środowiska, myślę, że to są takie hasła, że tak powiem, na użytek zewnętrzny, no to przede wszystkim ma dwa wymiary. Z jednej strony jest to wymiar ideologiczny, a z drugiej strony społeczno-gospodarczy. W wymiarze ideologicznym obowiązuje założenie, że degradacja ziemskiego ekosystemu spowodowana jest przez ingerencję człowieka. To element takiego, powiedziałbym, okultystycznego nurtu New Age, nowej ery, z takimi zjawiskami jak właśnie ekologizm, apologia tak zwanej zdrowej żywności, wiara w reinkarnację, kult Matki Ziemi Gai i tak dalej. Wiele haseł, mimo pozorów słuszności, jak na przykład ma po prostu wymiar taki ideologiczny. Na przykład mówi się o ograniczeniu spożycia mięsa, co nie jest bynajmniej motywowane jakimiś względami zdrowotnymi, ale przeciwnie, właśnie względami ideologicznymi. I drugi ten aspekt społeczno-ekonomiczny Zielonego Ładu, no, prowadzi po prostu do likwidacji przede wszystkim sektora paliw kopalnych, ale znamienne, że Niemcy wspierają właśnie u siebie ten sektor, wydając aż 40 miliardów euro rocznie na kopalnie właśnie węgla kamiennego, brunatnego, najwięcej oczywiście ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. No i można powiedzieć, że takimi promotorami tego właśnie Europejskiego Zielonego Ładu są przede wszystkim właśnie Ursula von der Leyen, mówię personalnie, czyli Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, i kanclerz Niemiec Angela Merkel, obie zresztą rodaczki, a także działające w tej samej partii, czyli Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, CDU, a w przeszłości przecież Ursula von der Leyen, zanim objęła stanowisko właśnie szefowej Komisji Europejskiej, to była ministrem w rządach właśnie Angeli Merkel. A zatem no, to trzeba też spojrzeć w zasadzie, powiedziałbym, także na te działania właśnie tak w tym wymiarze. I z jednej strony ideologicznym, i z drugiej strony właśnie społeczno-gospodarczym. Także tak to mniej więcej wygląda. No, oczywiście jeśli chodzi o Polskę, no to ten Europejski Zielony Ład jest bardzo niebezpieczny, dlatego że prowadzi po prostu do zniszczenia polskiej energetyki, a być może, jak tutaj niektórzy sugerują, ma również promować tym samym przyszłości niemieckie na przykład wiatraki. No, przypomnijmy, że w polskim górnictwie pracuje 80 tysięcy ludzi, a w ogóle powiązanych jest z tą gałęzią przemysłu 400 tysięcy, a zatem no, dla Polski realizacja, a to ma być tematem rozmów Ursuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim, realizacja właśnie Europejskiego Zielonego Ładu, no to po prostu jest uderzeniem w polską gospodarkę.
Panie doktorze, idąc jeszcze w kierunku tej ideologicznej interpretacji Zielonego Ładu, no takie zatrważające i dosyć smutne w ostatnich dniach wydarzenie, informacja, że książę Harry bodajże z małżonką otrzymają jakąś nagrodę od jednej z organizacji ekologicznych za to, że zdecydowali się, że już nie będą mieli więcej dzieci, a motywują to tym, że no dziecko zostawia ślad węglowy, chyba tak to się nazywa, dosyć duży. Z drugiej strony pytanie, czym oni się poruszają, czy na nogach chodzą na przykład, czy używają samochodów, czy samolotów, które no chyba troszeczkę więcej zanieczyszczenia środowiska wprowadzają niż dziecko, niż człowiek.
No tak, no to jest bardzo taki, powiedziałem, wstrząsający przykład, pokazujący te ideologiczne cele właśnie tego programu. Programu, który przecież no właśnie jest bardzo mocno zakorzeniony w różnych ideologiach właśnie, które były określane i są promowane przez różne środowiska w różnych programach, no chociażby właśnie we wspomnianym tej koncepcji tak zwanego właśnie tak zwanej nowej ery, czyli New Age. I tutaj oczywiście to są takie, powiedziałbym, założenia, które oczywiście godzą i w godność człowieka, i w rodzinę, i oczywiście w religię, i naród, państwo. Także tu nie ma w ogóle wątpliwości, że niestety to jest w zasadzie głównym celem właśnie, ta realizacja tych właśnie szaleńczych projektów ideologicznych. No ale niestety to tak to wygląda, że często zło, które jest realizowane, no to zawsze jak gdyby na tych swoich hasłach, sztandarach ma jakieś tam, powiedziałbym, przykłady rzekomo dążenia do jakiegoś dobra, do sprawiedliwości, wolności i tak dalej. Natomiast oczywiście tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Stąd też no, można powiedzieć, że no, po prostu te działania no, niestety są jedne z najważniejszych. Niestety w tej chwili dla Unii Europejskiej, osobiście dla przewodniczącej Ursuli von der Leyen, która bardzo mocno lansuje od samego początku, kiedy objęła funkcję szefowej Komisji Europejskiej, ten program. No i po prostu na przykład Unia Europejska przyjęła strategię, w ubiegłym roku przyjęła w maju taką strategię pod nazwą Od pola do stołu, gdzie właśnie również próbuje się jak gdyby no, zmienić pewne zachowania, pewne działania w zakresie tutaj w obszarze rolnictwa. Gdzie niby rzeczywiście się mówi, że chodzi oczywiście o ochronę środowiska, o to, że podobno rolnictwo to odpowiada aż za 10% emisji gazów cieplarnianych, a zatem mówi się o odejściu od zużycia pestycydów, antybiotyków, czy też jakichś nawozów sztucznych, które mają zanieczyszczać środowisko, ale te hasła nie są najważniejsze. To rzeczywiście najważniejsza jest ta, że tak powiem, no ta struktura ideologiczna. Zresztą w budżecie unijnym na lata 2021-2027 aż 30% środków ma być wydane na ochronę klimatu, a zatem można powiedzieć, że w dużym stopniu na realizację tych ideologicznych celów. Dlatego musimy być bardzo tutaj czujni, ostrożni. Dlatego, że rzeczywiście to jest bardzo niebezpieczne. Zresztą Europejski Bank Inwestycyjny to jest ta właśnie instytucja, która udziela pożyczek na realizację programu zielonej, tak zwanej zielonej transformacji. No i tutaj oczywiście w ślad za tym właśnie tymi ideologicznymi różnymi rozwiązaniami także są oczywiście w tle ogromne pieniądze.
Panie doktorze, pytanie z innego tematu troszeczkę, ale też bardzo aktualne. Donald Tusk powrócił do polskiej polityki. Było trochę szumu w ostatnim czasie. Teraz troszeczkę się to uspokoiło, ale pojawiły się sondaże. No i niektóre z nich po pierwsze pokazują, że Platforma Obywatelska wróciła na drugie miejsce sondaży po Zjednoczonej Prawicy i jest liderem opozycji. I pokazują też, że między innymi tutaj 6% zysku Platformy Obywatelska, a 5% strat Polska 2050 Szymona Hołowni. Chciałbym zapytać pana doktora, czy to jest zaskoczenie, czy tak to miało po prostu wyglądać?
Nie, myślę, proszę ojca, że to nie jest oczywiście absolutnie zaskoczenie. Wiadomym jest, że Szymon Hołownia pozyskał część elektoratu właśnie Platformy Obywatelskiej, Platformy, która była w takim dużym kryzysie decyzyjnym i wizerunkowym. Stąd też należało się oczywiście spodziewać, że te kilka punktów procentowych, ale myślę, że właśnie to jest tak w granicach tego, co już jest, a zatem, nie wiem, może 30%, ale nie więcej, powróciło po prostu do Platformy Obywatelskiej. To mimo wszystko to był elektorat, powiedziałbym, jak gdyby pozyskany przez Szymona Hołownię, ale elektorat Platformy Obywatelskiej. To jest jak gdyby rzecz dość naturalna i to nie jest jakaś niespodzianka, ale przecież oczywiście ambicje Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska sięgają więcej. I tutaj jednak widoki na to, żeby uzyskać pierwsze miejsce w sondażach, czyli wyprzedzić obóz Zjednoczonej Prawicy, to po prostu są w tej chwili zupełnie nierealne. A poza tym, Donald Tusk ma też znaczący negatywny elektorat. I o ile jego powrót niewątpliwie skonsoliduje, a nawet pozwoli na częściowe odzyskanie tego twardego elektoratu, to po prostu możliwości poszerzenia tego elektoratu są już niewielkie. A pamiętajmy, że o zwycięstwie w wyborach parlamentarnych zadecydują dwa czynniki, czyli mobilizacja własnego elektoratu i tę mobilizację można powiedzieć, w jaki sposób Donald Tusk uzyskał. Natomiast to jest absolutnie czynnik niewystarczający. Chodzi głównie o to, że po prostu decydujące będą jednak głosy elektoratu niezdecydowanego i tutaj te szanse na pozyskanie tego elektoratu niezdecydowanego są w moim przekonaniu bardzo małe, jeśli chodzi o Donalda Tuska. Zresztą w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez jedną z pracowni badawczych, badań opinii publicznej, Donaldowi Tuskowi nie ufa aż ponad 58% respondentów. Także to takie są, powiedziałbym, rezultaty powrotu Donalda Tuska, ale też trzeba powiedzieć, że powrót Donalda Tuska niewątpliwie także ma wpływ i będzie miał wpływ na mobilizację elektoratu centroprawicowego, elektoratu Prawa i Sprawiedliwości.
Panie doktorze, wakacje zatem przed nami dosyć pracowite, bo jeszcze Sejm proceduje i dzisiaj rząd i tych pomysłów na różne rozwiązania ciągle jest bardzo wiele. Przed nami też, tak mi się wydaje, nie wiem, czy pan też tak to widzi, zatwierdzenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy pan profesor Marcin Wiącek, wybrany przez Sejm, może liczyć na poparcie, czy będzie mógł liczyć na poparcie senatorów?
Nie, to chyba sprawa już jest przesądzona, że tak, że pan profesor Wiącek zostanie wybrany na Rzecznika Praw Obywatelskich. Myślę, że być może jest to tak zwana transakcja związana z wyborem szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Na pewno można przyjąć, że również opozycja w Senacie będzie głosowała na profesora Wiącka, a na pewno już Polskie Stronnictwo Ludowe, senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i oczywiście również Zjednoczonej Prawicy, bo Polskie Stronnictwo Ludowe czuje się jak gdyby autorem tej koncepcji, bo formalnie rzeczywiście PSL zgłosiło tę kandydaturę. Także tutaj wydaje mi się, że ta sytuacja patowa, która miała miejsce, no, zostanie tym samym zakończona.
I na koniec też chciałbym zapytać o ustawę medialną, koncesja, kwestia koncesji dla TVN-u. Niektórzy nazywają tę ustawę ustawą anty-TVN. Pytanie, dlaczego tyle szumu wokół tych regulacji, patrząc na prawodawstwo innych krajów? Tutaj sprawa jest jasna. Druga rzecz, zapowiadana dawno temu, już chyba w pierwszej kampanii wyborczej, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, Zjednoczona Prawica cała, kwestia repolonizacji mediów. Czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest realne? No i może przy tej okazji, czy to jest też taki wybieg, by taką repolonizację przeprowadzić?
Ja myślę, proszę ojca, że niestety, jeśli chodzi o repolonizację, to tutaj chyba ten plan został już wcześniej niestety przez obóz Zjednoczonej Prawicy zarzucony. To oczywiście kwestia repolonizacji jest absolutnie suwerenną decyzją polskiego rządu, ale niewątpliwie to by się spotkało z daleko idącą reakcją ze strony Unii Europejskiej, co oczywiście nie tłumaczy, powiedziałbym, no właśnie takich zaniechań ze strony Zjednoczonej Prawicy. Więc zamiast repolonizacji zaczęto mówić o dekoncentracji mediów. To jest trochę coś innego, no ale mam nadzieję, że przynajmniej ta dekoncentracja, czyli powiedziałbym na jakieś wyrównanie pewnych szans, jeśli chodzi o i proporcji, jeśli chodzi o udział kapitału także obcego, bo on w dużym stopniu ma tutaj duży wpływ na media, że to może nastąpi. No ten szum wokół rzekomo zagrożonej wolności medialnej no pokazuje rzeczywiście, jakie znaczenie także polityczne dla tych ośrodków liberalnych ma właśnie ta wspomniana stacja telewizyjna, ale proszę, pamiętamy, proszę ojca, przecież starania, nasze starania słuchaczy Radia Maryja, telewidzów, rodziny Radia Maryja, walki w obronie właśnie prawa telewizji Trwam do właśnie obecności w tym obszarze, że tak powiem, publicznym, gdzie odmawiano telewizji Trwam tych praw, ale wtedy nastąpiła rzeczywiście daleko idąca taka mobilizacja społeczna. To był też piękny przykład takiej postawy obywatelskiej poparcia. No teraz jakoś tam nie widzę, żeby pojawiły się jakieś, nie wiem, protesty w obliczu rzekomego oczywiście zagrożenia dla telewizji właśnie TVN. Także, no cóż, można powiedzieć, że taka dekoncentracja, no oczywiście depolonizacja przede wszystkim, to jest rzecz bardzo potrzebna, no ale tutaj chodzi przede wszystkim o, jak mówię, no przywrócenie pewnego elementarnego porządku sprawiedliwości, tego co często nazywa się pluralizmem, bo niestety mamy do czynienia mieliśmy do czynienia do niedawna i jeszcze nadal to występuje z pewną przewagą, może już nie monopolem, ale przewagą właśnie tych mediów liberalno-lewicowych.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę dzisiaj.
Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pan doktor Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, był naszym gościem. Dziękujemy.